kwiecień z Kingiem bonusowy. Tego nikt się nie spodziewał, tego nikt nie mógł przewidzieć, ale nawet my daliśmy się uwieść czarowi Kinga i powiedzieliśmy, no dobrze, opowiadamy o jednym tytule, tyle odcinków, ile pan King sobie zażyczy. Więc Mateusz Działowski i Julian Jeliński są drugą częścią opowieści o tym, jak to w miasteczku Derry zamieszkał sobie bezrobotny aktor i musiał udawać klauna. A złe dzieci wiedziały, że jest bezdomny, więc weszły do niego do piwnicy, gdzie się chował i jeszcze go kamieniami srebrnymi obrzuciły.
To by tak się zgadzało. Tak, tak w sumie... Podoba mi się, że cały poprzedni odcinek nie omówiliśmy per se fabuły, ale na początku drugiego podsumowaliśmy ją w najlepszy możliwy sposób. Ja przygotowałem niespodziankę dla ciebie, Julianie. Otóż specjalnie dla ciebie odpakowałem pewną figurkę.
Czyli otworzyłeś figurkę?
Tak, otworzyłem figurkę. Taki, co kocha Derry. Ma jeszcze dodatkowo mały stateczek. Z tyłu trzyma zupełnie nic. Natomiast no... Ma też takie śmieszne, dyndające rzeczy z samego They All Float.
Chciałem ci pokazać, że też mam, ale już nie, ale wyciągnąłem coś innego.
A kurczę.
Dosłownie sięgnąłem.
Akurat w Venomie nie mam.
Bo miałem go i jest bardzo uroczy, ale postanowiłem dać komuś, żeby ktoś inny też miał. Więc bardzo uroczy ten jest.
Jest uroczy. Lubię Q-figi za to,
są
że...
super.
No i też nie ma ich zbyt wiele. W sensie nie jest to tak rozpowszechnione jak Funko Popy. Oczywiście są Funko Popy z It. Co to było? Co to był za rzut kotem?
To był rzut kotem na łóżko.
To tak w nawiązaniu do lunatyków oraz kociego oka.
Idealnie. I wraca.
Oczywiście, że tak.
W każdym razie. Ja się czuję jak w tych lunatykach. Ten kot wraca, siedzi, ja czekam, kiedy on mnie zje po prostu.
To prawda, no ale kończąc wątek, Funko Popy mamy zarówno w wersji It z Skarsgardem, zarówno mamy w wersji z It z Timem Karym. To,
on
którego
jest,
wolicie,
w sensie nie widać, ale jest.
Sami, ale tak. Tim czy...
Nie, Tim nie ma swojej wersji 10-calowej, a oczywiście, że ja mam wersję 10-calową.
No
więc i zapomniałem o nich, szczerze powiedziawszy, powinienem wam pokazać, ale oczywiście, ja mam ich tak dużo, że ja już nie pamiętam o nich, ponieważ mam ich za dużo zdecydowanie. Przepraszam was, mogę ci jedną rzecz inną pokazać. Też będziecie mieli
oczywiście,
bonus.
Zaczynamy od masy unboxingów. Też mam Big Juice'a, ale mam
bardzo
innego.
Dostałem w prezencie, jest naprawdę przeuroczy, bo to jest piątka, jak widzisz, numerek. To jest jedna z pierwszych. To jest Beetlejuice, który ma faktycznie jako figurka z 5 lat, może jakoś tak. To jest mega, mega stary. Co tam miałeś, że tam otworzyłeś? Poszeleściło? Wyłączyłeś mikrofon sobie, brawo.
O, na odwrót.
To będzie najlepszy odcinek naszego podcastu.
Podoba mi się, bo chciałem wyłączyć, żeby nie szeleścić.
Tak,
ale
to
tak,
kończy.
Też mam Beetlejuice'a. Mam Beetlejuice'a nieco innego. Jest gdzieś tam za mną, powinno go być widać gdzieś tu niżej. O, tu pewnie.
A dla tych, którzy pytają, dlaczego jest w pudełku,
nie, tutaj
bo
jest.
Unboxing
widzę
dopiero
go.
Nagram.
Tutaj
widzisz
jest Beetlejuice,
jest
a tutaj jest Pale Man z Labiryntu Fauna.
O.
A tu jest Mystery Machine.
A tutaj jest, teraz ja pokazuję na ciebie palcem, tu jest Pale Man z Krakowa. Parumpum.
Wow.
Bo jeszcze tak, się nie opaliłeś. Nie, no ja chciałem, że po prostu jesteś, kuwa, blady.
No, to fakt.
A ty od razu ręce jakieś chcesz tam, nie wiem, ręce,
no, wiesz,
które
ja
patrzą.
Lubię Del Toro.
Każdy lubi Del Toro. Zostałem ostatnio obrażony przez kogoś, który napisał, lubiłem twoje recenzje, zgadzałem się z tobą często. Oczywiście mnóstwo błędów gramatycznych i ortograficznych, ale jak śmiałeś powiedzieć, że to ten chłam Pacific Rim jest lepszy od nowego Pinokia. Jest! Pacific Rim jest jednym z najlepszych filmów, jakie ja widziałem, po prostu jego
kaiju
umiejętność
movie
zrobienia.
Jest genialny.
Najlepszy! Jest najlepszym kaiju movie. Ameryka nigdy nie zrobiła takiego kaiju movie. Możecie sobie mówić jeden King, jeden Kong, haha, King, jeden Godzilla i tak dalej.
Jeden King, jeden Kong. To jest, o matko, to jest moje ulubione powiedzonko. Kiedy ruszamy z koszulkami? Jeden King, jeden Kong. Wojna nigdy się nie zmienia.
King versus Kong i to będzie Steven, który napierdziela wielkimi takimi maszynami do pisania w Konga, a ten go maszyną.
Tylko Kong wygląda trochę jak Peter Jackson, nie?
To by się przydało, tak troszeczkę. I oczywiście jest kosmitą.
Tak.
I mieszka w mrocznej wieży.
Tak, Jezus.
I wychodzi, a King, on zeskakuje z mrocznej wieży, a z drugiej strony King wychodzi z kukurydzy.
To miał być apel do osób, które potrafią rysować i miałyby trochę czasu, ale doszło tyle elementów, że nie wiem, czy macie aż tyle czasu. My za to mamy, jak wychodzi na to, dość dużo czasu i dość dużo czasu zaplanowali dla nas twórcy miniserialu To Stephena Kinga, bo to jest Stephen King's It, a nie jest to po prostu It. Chapter 1/2 i pokazywałem oczywiście Skarsgarda, ale my dziś będziemy ponownie zanurzali się do Dery z 89 na 90, jeśli chodzi o realizację. Natomiast czasy przedstawione mają zupełnie inny vibe i podkreślaliśmy to w części pierwszej. Vibe, który w ogóle się nie zgadza z tym, co się będzie działo później. Od czego mamy retrospekcje, których tutaj jest zdecydowanie więcej niż na lekarstwo i to tak.
Jest więcej retrospekcji w tym filmie, niż my mamy dygresji podczas podcastu. To jest bardzo mocne stwierdzenie, ale tak uważam.
Co z grubsza oznaczałoby, że ten film to jedna wielka retrospekcja. Bo my i tak jesteśmy dygresja podcast nieoficjalny, więc...
Tak, i skończyliśmy poprzedni nasz odcinek, który was zaskoczył tym, że się podzielił, że Tim Curry jest super, ale czy wcale nie jest takim super klaunem. Więc tutaj fajnie moim zdaniem jest zacząć troszeczkę, co tak nazwijmy, od background, żeby nie było, że tylko gadamy o Funko Popach. Po pierwsze, nie był pierwszym wyborem, to jest istotna rzecz, on nie był pierwszym wyborem na naszego klauna, był Harvey Firestein, ziomek, który grał w Dniu Niepodległości tego kumpla Jeffa Goldbluma, który zawsze mówił takim głosem, ma taki głos. To jest ta postać. Mm-hmm. I dwójka McDowellów, Randy i Andy. Przepraszam, Malcolm. Czemu ja tam dodałem jeszcze kobietę, nie wiem czemu?
Tak.
Nie Andy McDowell, nie. Malcolm i Randy. A Randy, dlaczego
Amy
Randy,
McDonald's,
możecie zapytać?
Ta piosenkarka.
Andy McDonald. Dlaczego Randy? I teraz ktoś powinien teraz tak... Randy McDowell, Tommy Lee Wallace. Oni razem byli, gdy były wampiry. Nie, wampiry, no tak.
Wampirzy.
Więc tutaj Tommy Lee Wallace miał swoje pomysły, ale dzięki Bogu wybraliśmy Tima Curry, który był znakomity.
Strasznie mi się podoba, że to, co opowiedziałeś teraz, to totalnie mogła być historia innej roli klauna w popkulturze znanego. I też Tim Curry nie był pierwszym wyborem, tylko tam akurat zdążył nagrać tylko kilka elementów ścieżki dubbingowej, bo zastąpił go Mark Hamill i mowa o Jokerze, więc tak Tim Curry najwyraźniej przez chwilę był typecastowany jako klaun.
Słuchajcie, jeżeli są pieniądze z tego, ja bym nie narzekał w sumie.
Ja też nie, ale Mark Hamill też nam się wiąże ze Stephenem Kingiem, bo jak doskonale wiemy sprzed dwóch odcinków, potrafi on wyhodować taki wąs, że wezmą go do policji.
Wszystko się łączy w naszym świecie, po prostu wszystko się łączy. A w sumie powinniśmy tak naprawdę zacząć ten nasz odcinek od tego, że powinna być muzyka. A który z nas powinien siedzieć gdzie? Tam, gdzie Mateusz mówił, że King najbardziej się boi, czyli w wannie, i powinien napisać swoją własną krwią. Żeby nie było, początek pierwszej części tego naszego miniserialu i drugiej to są mocne, dobre sceny. Tutaj jednak nasz Tommy Lee Wallace jest dobrym reżyserem kampowym dla mnie, ale jest i potrafi nam dać dobrą scenę. Ten nasz jeden z naszej siódemki, który dzwonią do niego, mówią, ej, wracaj. I też ma wąsa, prawda? Ma wąsa takiego, że i mówią, wracaj, bo jest potwór. To on mówi, haha, fuck you, haha, L4 i się zabija. I troszeczkę w ten sposób.
To jest takie potężne zwolnionko i ta scena, jasne, jakby mówiąc to, że King uwielbia ludzi siedzących w wannie, chodziło mi też o lśnienie i straszną kobietę z wanny, która jest uwodzicielką niepoprawną, dopóki Jack Torrance nie zauważy, że coś z nią nie tak. Ale tutaj ten obrazek jest dość mocny, jasne. Dzisiaj w erze wydania, które ma pierwszą część tych nowych i drugą oraz te z lat 90. na jednym Blu-rayu, w dobrej jakości widzimy, że to koło krwi nie leżało i to jest ewidentnie farba i zwisa mu ta łapka z tej wanny i tak trochę mało oddycha. Tej krwi też się wydaje. Koleś oddycha, są te mikroruchy. No to widać, ale jako obrazek to jest bardzo mocne rozpoczęcie. To jest przytup, to jest kopnięcie i wszyscy doskonale wiemy, dobra, czyli Pennywise ma nieco większy zasięg działania niż by się wydawało.
Tak, tylko że problem dla mnie jest, że ta scena robi, no właśnie, robi nam inny problem troszeczkę, ponieważ ta scena ma nam uzasadnić, że ten jeden z naszych ziomeczków tak bardzo się go bał, więc musimy zrobić kolejny powrót i zrozumieć, że ten ziomek zobaczył naprawdę Pennywise'a i tak dalej. Ale to jest w ogóle jedna z najgorzej rozwiniętych postaci w całym filmie. Więc,
bo bardzo łatwo jeżeli zapomnieć, że ona była.
Tak, w tym momencie zapytam was, jak ona ma na imię?
No, kompletnie właśnie, nic.
To jest to, co się wiele osób się śmiało po dziś dzień, że o Jezu, to jest ziomek, który zamiast Biblii wystawia przed siebie książeczkę i powtarza nazwy ptaków, bo King tak napisał.
Jest fanem
ornitologii. Właściwie tylko tyle.
No tak, lubi ornitologię i chyba jest skautem, nie?
Chyba jest skautem, ponieważ cytuję przysięgę skautów, gdy trzymają się wszyscy za ręce. Ale znowu, no jest to takie... Aha, okej. Okay. Ale więc jako scena super, jest takie niekomfortowe, wyrywa nas i tak dalej, ale jako zrozumienie wpływu naszego klauna, no to dostajemy to, że teoretycznie ten nasz ziomeczek, którego imienia naprawdę nie pamiętam, szczerze, miał to, że zobaczył prawdziwą wersję klauna, czyli to światła i tak dalej, co z drugiej strony, jak widzimy na końcu, to go nie powinno aż tak przestraszyć. A po drugie, właśnie spotkał go w wersji, ja nie pamiętam, to miał być chyba też wilkołak, który schodził z takiego strasznego domu, a ten wtedy cytował książkę z nazwami ptaków i znowu, ledwo co narzekaliśmy, że Pennywise ma ziomeczka do zjedzenia, no dosłownie jest na talerzu, jest kurczę burger na talerzu, i tylko ten burger mówi ptaszek, ptaszek, ptaszek i Pennywise mówi, a to cię nie zjem. Ale why? Why you nie zjesz mnie, no?
No, chłopiec odnalazł komfort w wymienianiu nazw tego, co lubi. Można to tak tłumaczyć. Mnie bardziej boli konstrukcyjnie to, że najpierw dostajemy puentę, jaką jest odebranie sobie życia, a potem tłumaczenie jej. To jest coś na zasadzie, tu był wypadek samochodowy, więc musimy zrobić dochodzenie, którego i tak efekt już znamy i tracimy cały ten efekt przy tym, bo wyzuwamy się całkowicie z nabudowywanego ładunku, bo tam nic więcej się nie wydarzy. My wiemy, że on przeżyje do tego momentu. Więc tak. Jako dzieciak nic mu się nie stało.
Zważywszy na to, że w pierwszej części dostajemy 7 flashbacków, przynajmniej 7 flashbacków, pewnie więcej, to dlaczego nie przesuwamy więcej uwagi na właśnie na tę postać, na to jak ona została, na to jak to się na niej odcisnęło, prawda?
Zwłaszcza,
to,
że
najmniej sobie radzi w życiu.
No właśnie, najbardziej na nią to oddziałowuje. Tak. Najbardziej ją uderzyło tę postać, w sensie, tak. Najbardziej uderzyło obcowanie w czasach grasowania Pennywise'a. Ale gdzie to widać? Bo my nie wiemy nic o tym kolesiu.
No niestety, no właśnie to jest... Ja jestem mocno zawiedziony. On już wreszcie chyba uda mi się go znaleźć swoją drogą, bo tak już szperałem. Bo muszę przyznać, nie mogłem sobie przypomnieć jego imienia, mnie to denerwowało przeraźliwie. Ale to jest ta kolejna rzecz z problemem, z tym rozrzuceniem scen na zamiast najpierw dzieciaki, potem dorośli, to nieustanne przeskakiwanie, że dostajemy właśnie takie rozbicie. To jest Stanley Uris, jak
Stanley,
dobrze. Tak jest, tak przynajmniej podpowiada mi IMDb. Mam przynajmniej wielgachną nadzieję, że to jest Stanley, bo zaraz się okaże, że ktoś poprawi mnie. Wcale nie Stanley, sam jesteś Stanley. Ale tak, grafika podpowiada, że to Stanley.
Okej.
Więc czuję się lepiej. Wyhodował właśnie specjalnie wąsika do tej roli takiego przepięknego. No, i grał w Baltimore. Nie wiem czemu, co to jest, ale grał. W każdym razie to jest... To jest tak męczące. Ja rozumiem ten element potem jego pojawienia się, jego głowy i żarcików, która w filmie znowu jest lepiej zrobione. Przepraszam, po raz kolejny. Jest urocze, ale ja nie czuję w ogóle tego impaktu, dlatego, ponieważ jeżeli znowu chcemy narzekać na pierwszą część, niestety z 7 dzieciaków ja pokochałem, jeżeli mógłbym powiedzieć, że pokochałem, polubiłem 4 maksymalnie.
Max.
Mike nie ma charakteru żadnego, bo jest dopisaną postacią, bo jest czarny. I żeby nie było, przynajmniej kurna w tej nowej części jest zrobiony 1000 razy lepiej.
Tak. Coś robi.
Coś robi. Bill, no pamiętam go, bo się jąka i płacze w pewnym momencie. Wiecie, pomóżcie mi zabić, bo on mi zabił brata. Pamiętam Beverly i Beverly jest moim zdaniem zrobiona to jest w ogóle fascynujące. Mamy prawie samych chłopów. Najlepiej napisana z tych wszystkich postać to jest postać kobieca. To zdecydowanie Kingowi jakimś cudem to najlepiej wyszło. I Bena lubię, bo Ben... młodego Bena lubię.
Mm-hmm. No
bo
tak, po pierwsze... Starszego Bena ciężko lubić.
Nie. Utożsamiam się z nim. Po drugie, trzymam za niego kciuki, żeby wpierdolił bulisom. I właśnie, kurczę, no dobra. I lubię Sepha Greena, bo jest Sephem Greenem. Ale nie dlatego, że jego postać jest fajna.
No nie. Jego postać w ogóle nie jest fajna.
No, to są 4 z 7 postaci. I tyle. I dlatego, znowu, jeżeli piszę film... adaptację, to dlaczego się nie skupiam na tych najbardziej lubianych? Ja rozumiem, że nie możemy najbardziej lubianych zabić, ale rozwińmy te, dajmy im jakiś dodatkowy backstory, dajmy coś im dramatycznego, wtedy ta śmierć będzie lepiej działać, będzie lepiej wyglądać dla nas. A tu...
To jest o tyle problematyczne, że właśnie przez to skakanie my się nie możemy skupić, którą wersję tych postaci nawet moglibyśmy lubić. Bo mamy tylko jakieś takie zdawkowe elementy od tych młodych i szybciej ich pewnie polubimy, bo łatwiej znaleźć cząstkę siebie w którymś z tych archetypów.
Tak.
A potem mamy co chwilę skakanie, że dorośli, tutaj, tamto. Zanim nasz mózg połączy, że oni ewoluowali, digimorfowali w te wersje, to my zdążymy już ich przestać lubić.
Tak, bo plus one się podobne.
Oni nie są podobni, a mają przy okazji takie zestawy cech, że ciężko pałać jakąkolwiek sympatią do nich.
Mm-hmm.
Bo,
najlepszy jest ten Richie nasz, moim zdaniem, w sensie, czyli mały Seth Green. Bo on jako dorosły facet jest tak irytującym komikiem. On ma być komikiem. I znowu, ja rozumiem, że ciężko jest napisać żarty, jeżeli robisz horror. Ale napisz mu chociaż jeden żart, bo jest pokazane, że to jest telewizyjny komik, który robi coś zabawnego i zarabia na tym miliony dolarów.
Najwyraźniej ma własny
show. Wow! Jimmy Fallon jest śmieszniejszy niż to, co zobaczyliśmy w tym filmie. A ja nienawidzę Jimmy'ego Fallona, więc tak przy okazji, żeby było ja.
Zerknijcie
James
sobie...
Corden jest bardziej uroczy niż ten. Takim argumentem rzucam.
O, wow. No w sumie rację, bo ma żarty, a tutaj nie ma żartu. Mm-hmm. On się wygłupia przed kamerą. Dosłownie, założę okulary, trochę się zgarbię. No.
I to jest, i uwaga, wyobraźcie sobie, że ktoś wam płaci milion dolarów za toble Ronę. No kurna, przepraszam, głową. Następnym razem uderzę się pustym pudełkiem, a nie...
Byłeś na strefie bezcłowej, co?
Ktoś nie, action oraz deals mają czasem takie...
Okay. No.
Arkady wrocławskie zapraszają, jeżeli chcecie, żebyśmy promowali was, to...
W Krakowie nie ma.
Nie macie?
Nie, ale uwaga, w Mielcu jest.
No bo to jest otwarte. Mielec to zachód wciąż.
Wiesz, no my mamy wszystko tam, tylko trzeba dobrze poszukać. To jest inna sprawa. To jest trochę jak Dery. I ja cały czas powtarzam, że Mielec to jest amalgamat, połączenie.
Tak się mówi?
Twin Peaks. Tak. Twin Peaks. Silent Hill. Dery. Każdego miasteczka w Maine po trochu.
No.
To jest... taki wycinek społeczeństwa zamknięty na nieco mniejszym terenie, ale jest całkowicie przekrojowy. Znajdziesz tam wszystko, czego potrzebujesz, tylko musisz wiedzieć, gdzie szukać. I to nie jest wskazówka dla osób, które chcą sobie ogarnąć jakąś imprezową dawkę rzeczy. Nie, kompletnie nie.
Ale muszę przyznać, potrzebowałem 112 odcinków, bo ja byłem przekonany, że odmienia się Mielce.
Nie wiem, czemu. Mielec. W Mielcu.
Nie wiem.
Do Mielca.
No właśnie, Mielce. Ale dobra, no, trudne miasto, Trudne miasto, trudni ludzie, wszystko się zgadza.
Potężne Podkarpacie.
Więc mamy ten początek, który dla mnie jest irytujący. Ja rozumiem, co on ma wprowadzić, ale wydaje mi się, że zapomnieliśmy o jednej rzeczy, bo ja chcę jeszcze ponarzekać na pierwszą część. Bo mam wpisane jeszcze rzeczy, które znowu są fajne, ale niestety nie są wykorzystane. Bo nasz Eddie, o którym mówiłem, nasz prawiczek, ma to, że się boi zarazków i tak dalej. Znakomicie zrobione w nowej części. Mhm. Jego mega panika przed zarazkami zrobiona przez mamę, która jest nadopiekuńcza. Tutaj dostajemy jedną scenę, gdzie ona ma was w dupie, ale jest tylko ta scena, mama jest nadopiekuńcza. To jest jedyna scena. I nie kumamy, że to jest początek psychozy, że to jest Norman Bates.
Jakaś tam germofobia, nie?
Mhm, że to jest wtłoczone, mama jest jedynym bezpieczeństwem, jest łonem twoim dosłownie.
Oj tak, no.
Brakuje jest, tego w cholerę.
To jest Bates albo właśnie Peterowo-Jacksonowy syn mamusi, nie?
Syn mamusi z martwicy mózgu, jak najbardziej. Dokładnie. I to jest w cholerę, wkurza mnie to, bo gdy wiem, jak to jest dobrze zrobione w nowym filmie, to tutaj ten dzieciak... Po pierwsze, no fajnie, że pojawia się chyba tam zdanie jest takie, że potrzebujesz tylko mamusi, czy coś w tym rodzaju, że nie potrzebujesz innych, potrzebujesz tylko mnie. Super, jedno zdanie na 3-godzinny film. A poza tym, w drugiej części dostajemy, jak on chce wracać, prawda? I znowu, i tutaj jest świetna rzecz dla mnie, typowo kingowska. On mieszka w wielkim domu, mama tam na niego wrzeszczy i tak dalej. Gdyby ta mama, bo miałem takie odczucie nawet, gdyby ta mama nie żyła, a on do niej gadał i ten ziomek, który z jego firmy podjeżdża i tak dalej, mówi, a z kim ty rozmawiałeś? A on, z mamą, coś. Ten tak patrzy, tam nikogo nie ma, prawda? Mm-hmm. Jak dużo bardziej to byłoby, ja pierdolę, it, w sensie nasz Pennywise, aż tak zmienił mu mózg, że ta osoba razem z nim jest niejako. Dla mnie znacznie ciekawsze.
To byłoby o wiele ciekawsze, to fakt. I tak samo nowa wersja stara się zrobić jakiś twist w tej kwestii, właśnie jeśli chodzi o casting. I to działa. A tutaj, tym bardziej, że wiemy, że Stephen King miał jakąś potrzebę w ogóle pokazywania, że ludzie mają fioła na punkcie czystości, bo pamiętamy Creepshow. A tutaj to się jakoś rozmywa w całym tym... no przepastnym serialu, bo to jest odważna rzecz z potężnej książki, gdzie litery dają ci nieco więcej miejsca na rozwój postaci, ale jednak format 3-godzinny odważnie jest dać 7 bohaterów. Bo prędzej czy później nie każdy jest w stanie zrobić jakieś Endgame albo Infinity War, żeby każdy dostał czasu antenowego odpowiednio dużo i żaden z nich nie miał 5 filmów wcześniej, żeby się rozwinąć.
Pamiętajmy też o tym, że ten miniserial jest krótszy niż te 2 filmy, które przy potem. Druga część ma prawie 3 godziny, tam jest 2:50, pierwsza ma 2:19, chyba jak dobrze pamiętam, więc nagle zamiast 3 dostajemy 2 filmy, które łącznie mają około 5 godzin.
A z napisami, wiadomo. Ale i tak nie opowiadają całej historii.
Oczywiście.
Nie adaptują wielu rzeczy, które są mniej lub bardziej istotne. No oczywiście, ale no, to jest klasyka gatunku pod
tytułem... Ale bohaterów ratują.
Ratują bohaterów, bo dają im miejsce na rozwój, a nawet to, że musieliśmy czekać na drugą część filmu, pozwoliło nam pomyśleć o tych bohaterach. Jakkolwiek się z nimi oswoić. Przeanalizować to, że oni byli młodsi i byli tacy i teraz obserwujemy, że czas minął. Bo serial w ogóle tego nie robi. Serial katuje nas non-stop informacjami z tej strony lustra i z tej strony lustra, przez co obraz się całkowicie rozmywa, tracimy motywację, bo musimy jednocześnie poznawać motywację dzieciaków, potem przeskakiwać do dorosłych i z powrotem do dzieciaków. I to jest po prostu taki jeden wielki kociołek. Tylko on niekoniecznie działa. No i co nam po tym, że hej, tutaj jest taka informacja, że w książce to on miał firmę tam taksówkarską, czy był po prostu kierowcą. Co to?
Kompletnie nie rozumiem. To nam nic nie daje i swoją drogą znowu, nowa wersja to w pewnym sensie ratuje, ale jeżeli wrócimy jeszcze do tej pierwszej części, to czy są tu jeszcze jakieś rzeczy, które dla ciebie, bo nie oszukujmy się, większość z was słuchających jest troszeczkę zdenerwowana, że my skończyliśmy, wreszcie weszliśmy na temat Tima Curry i obiecaliśmy coś wam i znowu nie dowozimy. Spokojnie, za chwilkę, ale coś jeszcze coś ci się rzuciło w oczy poza teamem Karm, poza tym co... Bo właściwie udało nam się omówić prawie wszystko poza samym zakończeniem, do którego moim zdaniem za sekundkę przejdziemy. Ale czy coś tu jeszcze było dla ciebie ważne? Bo chciałbym właśnie do tego zakończenia przejść, bo tam jest team Kary i móc ruszyć już do...
Z perspektywy czasu
końca.
Zaskakujące no. jest to, że właśnie team Kary tak bardzo nam się wcisnął w pamięć. Został między tymi zwojami, albo nawet korzystając z innej kingowej metafory pamięci, wylądował na półce w Pałacu Myśli, czy tam Pałacu Pamięci. A jest go tak malusieńko, jest go naprawdę mało, zwłaszcza, że poznajemy za każdym razem bohaterów w dwóch edycjach i tam jest nagromadzenie duże aktorów, tymczasem pamiętamy jednego kolesia, którego jest tam mało, jedyne co go wyróżnia to tak naprawdę to, że dobrze gra.
No właśnie, rzecz.
Ma strój klauna, nie wiem czy zauważyłeś. Nie.
To był klaun? Kurde, myślałem, że to jest, że to koleś był sexy kombiwojażer. A czy miałeś, bo znowu dla wielu osób, które wspomina tą, no oczywiście wspomina Georgiego i że to była scena, gdzie się bardzo baliśmy i tak dalej, okej.
To jest
popkulturowo.
Promil! Jakim cudem to się w psychice tak rozciągnęło? Jak?
Tylko moim zdaniem tylko dlatego, że Tim Garb tak cudownie zagrał tą pierwszą scenę. To jest niesamowite. Ale wiele osób też wspomina, że scena, gdzie dzieciaki oglądają album ze zdjęciami, nagle są zdjęcia starego Derry i na tym zdjęciu jednym zaczyna Tim Garb biegać, wskakiwać na lampę, wiadomo, być Timem Garb, a potem wyskakuje ręka, zresztą ręka pana reżysera Tomiego Lee Wallace z tego albumu zdjęciowego, że to była jedna z najstraszniejszych scen. Ja się przyznaję, kompletnie nie. Po pierwsze, nie. Oglądanie go jak biega po tym, ja tak, no, to jest zabawne, to jest urocze, to jest
dokładnie sweet. To, o co mi chodziło w naszym poprzednim odcinku, gdzie mówiłem, że to jest poziom energii, którego powinien zazdrościć Cezary Pazura, grając w 13 posterunku i tej takiej fizycznej komedii, tego takiego slapstickowego podejścia, coś, co używamy bardzo często, czyli właśnie Three Stooges i tak dalej. Czy basterowo-kitonowe, tym bardziej, że tutaj jeszcze Czerni Biel swoje robi. I ostatecznie ja go tutaj nie widzę. Po raz kolejny ja nie widzę, żeby on chciał kogokolwiek przestraszyć. Bo kogo?
No.
I pewnie mogę się śmiać, że drukowanie gifów jak w Harrym Potterze w Dzienniku Codziennym, czy jak to się tam nazywało, Dziennik Codzienny swoją drogą też. Na pewno tak się właśnie nazywało, ale jak tak sobie pomyślę, to jest zwykły jumpscare koniec końców.
I znowu wersja z puszczaniem przezroczy, czy co tam było, tam slajdów. Ze ściany wychodzący, no ja czuję, że te dzieciaki mogą umrzeć, a tutaj rączka! Ta rączka tak ani złapać cię nie próbuje.
Co oni z tym robią?
Tak.
Zamykają
książkę. To jest w ogóle cudowne. Widziałem, nie pamiętam już kto, czy to robił swoją drogą Robot Chicken, czy ktoś inny, bo tutaj Seth Green, który jest twórcą Robot Chickena, ale ktoś robił taką wersję żartobliwą, że właśnie ta rączka wyszła i on coś mówił, zamyka się książka i jest takie... otwiera, bla, i kończy jakieś tam nie zamykajcie mnie. I ten element takiego przytrzaśnięcia drzwi, i to jest bardzo zabawne właśnie i to pokazuje, Jezu, jakim cudem Tommy Lee Wallace i twórcy myśleli, że to będzie super poważnie straszne. Te najstraszniejsze rzeczy, które są w tym filmie dla mnie, to jest krew tryskająca ze zlewu na Boże, ona się nazywa? Znowu mi uciekło, na naszą dziewczynę, na Beverly i ojciec wchodzący, wycierający krew. To jest najmocniejsza scena w całym tym odcinku.
Uwielbiam to, że ludzie ignorują to, co robią dzieciaki, to, co widzą dzieciaki. To, że krew jest na całości tej umywalki i ojciec dalej jest tym chorym pojebem, opiekuńczym chorym pojebem, co jeszcze dodaje po prostu do pieca i potrafi dalej, o spokojnie dziewczynko, i uwala ją całą tą krwią, złoto. To, że wybucha ta krew, oczywiście ludzie mają klasyczny tak. odruch, o Boże, balon wybucha, ale podoba mi się wizja tego, że Pennywise może narzucić jakiś filtr na rzeczywistość. I to byłoby super, gdyby było ciut bardziej eksplorowane, tylko właśnie skupiamy się na rzeczach, które z jakiegoś powodu stały się kultowe znowu. Bo ta scena jest fajnie zagrana, ta z albumem,
tak.
Tylko ona w ogólnym wydźwięku w ogóle nie ma znamion straszności.
Mhm. Czy to nie jest ciekawe, że najstraszniejsze w tym, dla mnie, najstraszniejsze w tej wersji It wcale nie jest to działanie Pennywise'a, w ogóle nie jest działanie Pennywise'a, tylko działanie dorosłych w mieście. I swoją drogą dochodzimy do takiego momentu, no ja wiem właśnie, ale daj mi, że jesteśmy jakoś po około godziny. Po pierwsze, oni nagle wiedzą, że on jest Pennywise i wszyscy używają tego imienia, mimo tego, że on się przedstawił George'iemu, gdzieś jest jakaś tam, ale nie powinni wszyscy wiedzieć, że to jest Pennywise. I nagle jest tak, a nazywam się Andrzej, to jest dosłownie w ten sposób. A skąd ty wiesz, że jest Andrzej? A kurwa, wygląda na Andrzeja, wygląda na Pennywise'a. Nagle wiedzą i nagle podczas rozmowy Bill nasz mówi, że aha, on się nie zabija dorosłych, Bo kiedy zostało
wykonane to śledztwo?
Tak, one po prostu nagle są nad rzeką, Bill płacze i mówi, aha, on nie zabija dorosłych, on boi się, kiedy jesteśmy razem. Ja tak. Ale...
Skąd te wnioski, drogi Sherlocku? To w ogóle nie jest elementarne.
No bo jestem Jonathanem Brandisem, to dlatego, bo wtedy...
No dobrze, to jest no jedyny argument. Ale... Naprawdę, to w takim razie brakuje sceny, jak on siedzi na tym drzewie i taki palec z nieba, jak na stworzeniu Adama, po prostu go tyka i on... Olśniło mnie. Deus ex machina stało się jeszcze bardziej oczywiste. Oto posiadam informację. Złoty token do wymiany w myślach na to, żeby poznać fabułę filmu. To tak jakby po prostu ktoś mu podał tę książkę i masz przeczytaj, będziesz wiedział, jak to się kończy.
Tak, tak, to jest straszliwe, straszliwie słabe. Ja tutaj mam taki jeszcze inny problem z tym, z tymi scenami ogólnie, że one nam wprowadzają złego złoczyńcę, jeżeli mam być szczery. Bo właśnie ten element dorosłych, którzy cię, na których w pewnym sensie, nazwijmy to, niech to będzie już ten indiański czar sprzed tysięcy lat, który, nieważne, mam to kompletnie w dupie.
No to
ale
jest Stephen King,
czar...
więc oczywiście, że musi być indiański czar.
Że rodzice, że wszyscy dorośli po pierwsze go nie widzą, po drugie są nieczuli wobec dzieci, że w tym momencie te dzieci stają się dokładnie mięsem armatnim troszeczkę, mięskiem śniadaniowym dla Pennywise'a, bo są nieustannie zahipnotyzowani, można powiedzieć, i krzywdzą te dzieci, jeżeli się nie wyprowadzą, to są skrzywdzone. To jest najfajniejsza rzecz, ale kurczę, ile my dostajemy takich scen? Czemu jest tego tak mało? Bo skupiamy się na teamie Kary, mimo tego, że chcemy iść w stronę rodziców, spoko, niech ten klaun będzie ostateczną, taką najmniej istotną rzeczą. Ale z drugiej strony problem dla mnie jest jeszcze większy. No bo skoro on potrafi zahipnotyzować rodziców, skoro mówimy w pewnym momencie, że on nie rusza dorosłych i tak dalej, to pouj on naszych starszych dorosłych 30 lat później straszy.
Nie ma to kompletnie sensu. I my też nie wiemy, czy oni odkryli jakąś niesamowitą technikę tłamszenia Pennywise'a. No też nie jest Bóg wie jaka, skoro nie zadziałała za bardzo.
Mhm. No tak, bo przechodzimy i wchodzimy do tych podziemi. Wejdźmy do tych podziemi, zobaczmy, co tam się dzieje. Gdzie mamy tych naszych trzech bulisków.
Polska wersja na YouTubie, czyli tych dwóch chłopców, którzy mówią, ja się trochę cykam, to jest polska adaptacja It. Także...
To jest... nie mogę zdzierżyć tego, jak bardzo... Mamy tych dwóch naszych, mamy Belcha, czyli naszego bekającego i innego ziomeczka, Wiktora chyba. Wchodzą.
Wiktor Wektor, jakby się nie nazywał, masakra po prostu.
Tak, ale tu dostajemy jedną z najsmutniejszych rzeczy, bo pamiętamy, jakie są zakończenie powieści Kinga i film adaptacji. My jesteśmy zakończenie pierwszej części, które też powinno być... I co się dzieje? Nagle przez rurę idzie światło, to światło wciąga bekacza i okej, wciąganie jest fajne, bo jest nienaturalne.
Tak, tak, tak. Bardzo ładnie go poskładało. Tak. Przytulił kolana.
Tak. A potem światło idzie za Wiktorem. Wiktor, ojeju, robi się jasno i Wiktor nie żyje. I przemienia jednego kolesia w Bilego Idola, czy nie wiem w kogo. Kto
tak, tak, tak.
Moc.
Dokładnie to samo krzyknąłem. Chryste Panie, Billy Idol.
I ja tak mam... i przelatuje taki kawałek tej góry naszego Pennywise'a nad nimi. Potem, coś ciekawe, bo potem jest ujęcie, że niby nasza cała siódemka jest w pewnym miejscu i nagle to światło przelatuje nad nimi. To jakim cudem one nie wiedzą, że to jest pająk? Czy on schował nóżkę, on tak hop i nóżki do góry. Lecę.
O matko, to wygląda jak fragment logo Spidermana, tylko ktoś nie dokończył. Nie, to bałwanek. A, faktycznie, to bałwan. No nie mam bladego pojęcia, bo to z perspektywy widza wydaje się takie, to po co wyście tam wleźli? Mm-hmm. Nie macie żadnych informacji. Nic.
Mamy nic, srebro. Zero. Mamy strzelbę z procy, co też nie ma żadnego usprawiedliwienia. W ogóle nagle to srebro się skądś bierze. Ja rozumiem,
amunicja wilkoła. Na marzenia, no.
No, ale jestem strasznie... Ja muszę przyznać, że powrót do tego... Ja nie kumam tego, bo po pierwsze te dzieciaki niespecjalnie zachowują się dziwnie. To strzelenie mu w głowę, znowu ten nasz Tim Curry jest taki, no tu Tim Curry ratuje, że bierze jednego dzieciaka jego do ściany, ponoć ha, ha, ha. I to jest fajna scena, żeby nie było, jest jedna fajna scena. I oni się trzymają wszyscy za rączki, w pewnym momencie jedna osoba okazuje się, że trzymana jest przez Pennywise'a. Mhm. Okej, okay, ładny jumpscare. Znowu, 30 sekund z półtorej godziny filmu.
Fan edit, który wyciąga tylko fajne sceny z tego filmu, no to myślę, że mógłby nie wskoczyć copyright claimy na YouTubie, bo byłby tak pocięty i faktycznie wyglądałby jak cytowanie. Natomiast, no mówię, ja bardzo i podobnie jak ty podejrzewam, mam ciepłe wspomnienia z tym filmem.
Miałem, powiem.
Okej, okay, czyli się wyzbyłeś.
Niestety obejrzenie tego teraz, takim troszeczkę krytycznym okiem, przypomniało mi, to moje pierwsze pytanie po seansie było, dlaczego ja się tym filmem tak jarałem? Okay. Bo ja go broniłem, jarałem się i tak nagle tak, why? I dokładnie co powiedziałeś, ten taki best moments stało się tym, o, ja chyba best moments oglądałem, tak się poczułem. Jakbym obejrzał na filmik, jak YouTube się zaczął, w 2008 roku, 10 minut,
aha, a i to tyle. Długi, to długi.
Wiem, do 6 ale to z dwóch części, to z dwóch okay. części było. I ja pomyślałem, o, i to był cały film, zostało mi to w sercu i powtarzałem wszędzie, że kocham ten film, aż nagle obejrzałem go teraz znowu i tak...
To przepięknie demaskuje, jak działa nasza głowa, bo wiele rzeczy, które wydaje nam się super kultowe, super fajne i wspominamy to jako coś cudownego, najczęściej z czasów dzieciństwa, to jest nasz łeb, nasza durna głowa robiąca ci właśnie the best moments i zostawiająca tylko wycinki, które były mocniej nacechowane emocjami dla ciebie i ty tylko przez ten pryzmat będziesz to pamiętał. Ja dalej w miarę lubię te dzieciaki. Ja dalej lubię tę atmosferę.
Przepraszam, tą czwórkę dzieciaków.
Oczywiście, no,
tej trójki,
że czwórkę.
Nie znasz.
Nie, ja nie mam pojęcia, kim oni byli. Oni po prostu za nimi chodzili, a jeden typ kocha ptaki. No fajnie.
Tak.
No baw się dobrze tam w tym Derry. Muszę zobaczyć, jakie ptaki w ogóle występują w Maine i czy jest tam cokolwiek do roboty, czy on musiał szybko wyjechać. W każdym razie, pomijając już jego hobby, jest tyle elementów, które no dalej powodują jakąś taką radochę u mnie w sercu, ale... Wiele z tych elementów, które mi się nie podobały, albo teraz z perspektywy obejrzenia tego ponownie denerwują mnie, moja głowa próbuje wręcz zaszpachlować elementami z filmu, który powstał po latach. Dodaję sceny i właśnie robię jakiś taki dziwny remix, który się nie trzyma kupy i myślę... Co to jest za jakaś dziwna technologia w tej głowie, że ja próbuję posiłkować ten film, bo ja go chcę lubić. Mm-hmm. Ja go chcę lubić, ale im bardziej się w niego zagłębiam, tym więcej wad widać, tym więcej niedociągnięć, tym więcej luk logicznych, fabularnych, no i po prostu czasem leniwego pisarstwa. I w wielu przypadków, które jak się okazuje, tak jak mówiliśmy o Beverly, w historii o grupie chłopców, którzy przyjmują dziewczynę jeszcze cudownie, bo Bill musi powiedzieć, jak coś, to jest dziewczyna. co to, jest?
To jest tak piękne, bo to ma być, lata 50. I ja nawet kumam, o co chodzi. Ja kumam, co i próbuję to zrobić. Ale że po pierwsze mamy lata 60., po drugie, to tak bardzo nienaturalnie wygląda, gdy Jonathan Brandis, który wtedy, on jest chyba najstarszy z tych wszystkich ludzi, on ma chyba 15 lat, jak to kręci, albo 14, więc jest starszy trochę, mówi ten tekst, to brzmi tak, on brzmi tak bardzo jak taki dorosły do takich dzieciaków, albo jak normalny do tych mniej normalnych. Ej, ale wiecie, to nie jest człowiek, to jest dziewczyna i tak...
Lee, Tarzan, you, Jane.
No, straszne to jest, straszne.
Z jakiegoś powodu to był głos Cezara z Planety Małp, ale...
To właśnie ja nie wiem why, ale...
Together, strong. Ale to jest jedna rzecz, że... No właśnie, próbujemy strasznie ratować ten film. Próbujemy gdzieś tam dorobić...
Ty próbujesz.
Moja głowa próbuje.
A, dobra.
Moja głowa próbuje, bo teraz jestem w pełni świadom, że tu jest dużo rzeczy do wyrzucenia. Mhm. Rozumiem, dlaczego ludzie tak się podjarali, gdy dowiedzieliśmy się, że powstanie remake. I gdy pierwsza część wyszła.
Tak, to prawda.
I dosłownie na tym etapie chcę obejrzeć jeszcze raz part 1, part 2 z późniejszych wersji, żeby się upewnić, ile z tych elementów i scen u mnie się połączyło, próbując zrobić jedno takie ultimatywne, mimo tego, że to nie jest dobre słowo, ultimatywne it.
Wiem, o co chodzi. No. To jest bardzo dobra, bardzo dobra, ale to po pierwsze, wydaje mi się teraz, uwaga, będę, tego się nikt nie spodziewał, ale słyszeli się teraz przez 10 minut, jak Mateusz opowiadał, jak to niezależnie od jakości filmu, jego głowa robiła wszystko, co w jego mocy, żeby ten film wyciągnąć w górę, bo wiedział, że ten film nie do końca tak wysoko się znajduje jakościowo. I jego głowa jest właśnie winna temu, że bardzo wysoko stojący film Maximum Overdrive, on robi wszystko, żeby ściągnąć ten film na dół, zrzucić go do rynsztoka, a ten film jest niewinnym majstersztykiem Stephena Kinga, płacze, wiecie, jak piesek Johna Wicka, on płacze, a Mateusz jest jak ten złoczyńca, podchodzi i morduje za każdym razem ten film, Bogu ducha winny, wszystko to... przez głowę Mateusza.
Nie, przyczyna jest prosta, po prostu w Maximum Overdrive nie gra matka Clarka Kenta.
To zrobimy taką wersję. Ja ci ją wytnę, nakleję ci na monitor na przykład, wiesz, papierowo i będzie film leciał i będzie taka mama.
A to jak tak gra, że zostawiasz wąsy na środku ekranu i jak się dopasują, to cudownie, nie mogę się doczekać. Czy to jest moment, w którym ja powinienem zdradzić tę wielką tajemnicę, którą trzymam od samego
początku?
Wydaje mi się,
że utrzymaliśmy ludzi ponad 2 godziny, ci, którzy oglądają oba odcinki, więc zasłużyliście, drodzy i kochani, tajemnica Mateusza, która nagle...
To ja sobie poprawię. Słuchawki.
Tak. Naprawdę kocham Maximum Overdrive, tak? To jest to, co chciałeś
powiedzieć? Chciałbyś. Zacznijmy od tego. Odpakowałem już jedną figurkę. Nie będę odpakowywał drugiej, bo musiałbym wstać, bo nie mam tu w zasięgu ręki żadnej innej figurki. Mam za to podkładkę z sobą. Bardzo śmieszną sobą.
Mam podkładkę z sobą.
Aż tak źle ze mną nie jest. Jednak. Mówiliśmy o tym, jaką tajemnicą jest to, co się dzieje w Derry. O tym, jak niesamowicie ignoranccy wydają się dorośli, rodzice w stosunku do wszystkich. Jak nasze postacie rozwijają się w sposób, którego byśmy nie przewidzieli, bo logika by na to nie wskazywała. I jak bardzo nie lubimy ich dorosłych wersji. Łącznie z tym, że niektórzy, którzy są wielkimi fanami jeźdźca znikąd, czy tam niewidzialnego, on się chyba nazywa jeździec znikąd, prawda?
Mówisz jeździec bez głowy.
Nie, jeździec znikąd. Mówię o tym kowboju, który ma przyjaciela...
Tonto.
Tak. No stąd nazwa rowerka, bo... Rower nazywa
tak,
się
tak, nie pamiętam. No, nieważne. Ten żart w ogóle dla nas, w sensie ja go nie złapałem w ogóle, oglądając dopiero ktoś mi tłumaczył, dlaczego tak jest. Ja tak nie rozumiem tej części kultury, ona jest zbyt stara dla mnie.
Tak, no to ma sens w kontekście tej historii, bo no słuchowiska radiowe, bla, bla, bla.
Tak.
Nieważne, czy nawet ta pierwsza pulpa filmowa. Ale zbierając to wszystko, dorzucając do tego wspaniałego aktora Tima, który no jest tutaj jak już się dowiedzieliście, niekoniecznie tym, czym człowiek by się spodziewał, że Pennywise będzie. Jedna tajemnica nie daje mi spać po nocach. Jest jedna rzecz, która od dawien dawna powoduje, że ja kwestionuję wszystko. Od praw fizyki, przez matematykę nawet można by powiedzieć. Jest dużo elementów, które zaburzają mi rzeczywistość.
No.
Mamy naszego Billa, który stał się pisarzem, jego książka ma zostać zaadaptowana. Bill ma typowe, jak na lata 80., włosy. Taką tutaj szopę, ale nie. Bo nagle okazuje się, że Bill może się odwrócić i ma kitkę. I na Boga jakimś cudem osoby odpowiedzialne za stylizowanie jego włosów sprawiły, że ten człowiek ma średniej długości włosy, kiedy odwraca się do nas przodem, a potem pojawia się ta kitka i zaburza wszystko. On nawet czasem z profilu nie widać, że ma kitkę i cały czas myślisz, że on ma włosy adekwatne do tamtych lat i, no mówię, powiedzmy do ucha, trochę dłuższe. I ta kitka, ona sprawia, że ja jestem bardziej zjumpscarowany niż wychodząca ręka z albumu. Tam, nie wiem, Pennywise próbujący podjadać grzyba z tego prysznica. Wszystko to idzie na dalszy plan. Za każdym razem, kiedy widzę Billa, który, no nie wiem skąd on wziął to, bo to wygląda jakby w postprodukcji po prostu w niektórych miejscach mu dokleili kitkę. Zniebywałe, jak można mieć dwie fryzury, będąc jedną osobą. I on ma dwie fryzury w jednym ujęciu.
Widzisz, widzisz, dobry fryzjer, lata 80., 90., tak jeszcze się robiło, ten przód tak ładnie mu spadał tutaj. A po prostu z tyłu on powie, to jest sekret najlepszej fryzjerki, nie w Derry, bo on nie mieszka w Derry, on w ogóle jest w Europie chyba, nie, w Londynie jest, prawda? Dobrze pamiętam.
Cholera wie, chyba tak, chyba
on jest, on jest w Londynie, więc to są londyńscy fryzjerzy.
Najwyraźniej jest taka moda, najwyraźniej on
czekaj,
tutaj już...
Ale czekaj, czekaj, bo to miała być tajemnica, tak? To jest ta tajemnica?
Tak, to jest moja tajemnica... Co sprawia największy problem w pojmowaniu tego filmu? Ja naprawdę nie jestem w stanie się skupić, bo ten koleś, no mówię, ma dwie fryzury naraz. Ja zdaję sobie sprawę, że istnieje ten tak zwany czeski piłkarz, czy tam malet. Tak. Z przodu klasycznie, z tyłu
impreza. To nie jest malet. Nie,
to nie jest malet. To nawet nie stało blisko. To jakby templariusze otworzyli bursztynową komnatę i tam znaleźli taki manuskrypt i jak przeczytasz po łacinie to od tyłu przyłożysz do lustra, to dopiero odkrywasz sekret, jak ciąć tak włosy. To jest nieprzeciętnie niezwykła rzecz. Bo
ja
jeden
nie wiem,
ruch
może
głowy,
to
wiesz.
Jest zazdrość twoja, nie wiem. Też masz, też jak ktoś patrzy z przodu, to nie widzi, że z tyłu jakieś kurwa dredziochy siedzą, no. Co
to
ja
prawda.
Powiem, no.
I ja dlatego
no
zwróciłem właśnie. Uwagę, bo jeżeli moje włosy układają się tak, to nie widać, że mam dredy. Nie widać też w większości przypadków, że mam kitkę.
Tak, no właśnie. Czy to jest dlatego, że ty się utożsamiasz z Billem i mówisz...
Najwyraźniej
Bill był...
o to chodzi.
Czy Bill był inspiracją dla twojej fryzury? Obejrzałeś tego dzieciak i nagle tak...
Jest to szalenie możliwe, że całe życie myślałem, że no jakby we mnie drzemie Ben. I dlatego prawdopodobnie też denerwuje mnie to, w kogo się zmienia ostatecznie Ben.
No właśnie, też tak... W życiu bym nie powiedział, że to jest drzemie Ben, szczerze powiedziawszy. Chociaż z drugiej strony poeta. Dobra, poeta w tobie drzemie, dobra. Dobra. Bo ja Bena widzę jako napierdalacza też, dlatego to jest ten minus. Ja widzę, każdy widzi w Benie, kogo chce. Ja w nim widzę,
Ben
że on
jest,
kiedyś wpierdoli.
Ben jest carte blanche. On jest tabulą rasą. Więc kto wie, być może.
Kate Blanche?
Tak, jest Kate Blanche. Blanchette nawet.
No właśnie. I
nagle wchodzi Bill i wszystkie moje decyzje włosowe... No. Okazują się podyktowane tym, co Stephen King zlecił, żeby telewizja zrobiła. I jakaś tam jedna
pytanie.
Stylistka prawdopodobnie.
Tak, to jest dobre
na
pytanie,
całego
się... bo idealnie dobiłeś do czegoś, o czym nie gadaliśmy w pierwszym odcinku, a moim zdaniem jest istotne. bo na przykład oglądając te nowe wersje, ja się utożsamiam z niektórych. Ja się bardzo z Billem Hejderem utożsamiam, bo kocham Billa Hejdera. Ale z kim ty się utożsamiasz w tych częściach? Bo faktycznie, jako dzieciak, ja się utożsamiam z Benem, nie utożsamiam się z nim w ogóle jako dorosłym, nie, za cholerę. Dodaję Benowi rzeczy, których nie ma, w sensie dodaję mu napierdalanie ludzi, nie wiem czemu, ale dodaję mu to. I zabieram poezję. Ja zabieram to, że on napisał do jakiejś dziewczyny poezję. Przyznaję się, pisałem kurwa wiersze dla dziewczyn jako dzieciak. Przyznaję się,
jako dzieciak. Julian, jest poniedziałek, to było w piątek.
Cicho. To było dawno temu, jak wczoraj, to jak dzieciak, bo ja jestem dopiero, wiesz. Ale ja się, no, jako dorosły, chyba...
Ciężko.
Nie ma tam postaci, która jest dla mnie to źle zabrzmi, ale w sensie, ja nikomu z tych ludzi dobrze nie życzę.
Wiesz co, ja wiem, że to źle brzmi. Myślisz o Majku, no ale to jest archetyp kolesia. No
Mike, ale Mike nie ma charakteru. Mike
on nie ma charakteru i dlatego siedzi na miejscu. On jako jedyny został w Derry.
Tak.
I to jest jego archetyp. Koleś, który... No bo nie powiesz, no to jest lokalny patriota. Nie, jego nie lubili w tym mieście.
Tak.
On po prostu
został. Rasistowskim, kuwa, mieście, no.
No, mówimy o Maine, więc... No sorry,
no
bardzo.
Tak.
I o książce Stephena Kinga, która była źródłem.
No to z kim?
Szukam cały czas, próbuję znaleźć właśnie te... na co zostały naklejone te postacie. Gdzie tam, jaki jest rdzeń. I nie wiem, czy Bill nie ma jakichś tam elementów, bo praca kreatywna, ale to jest tyle.
No tak, ale
to jest znikome. Pracę kreatywną ma także nasz komik.
Tak, o tak, ale jest nielubialny.
Jest okropny.
Totalnie.
Mimo tego, że uwielbiam go z tymi wąsami i cała ta sekcja, która pojawia się w bibliotece, ja ją z jakiegoś powodu mam mocno wrytą w głowę. Możliwe, że to jest kwestia nostalgia krytyka, który non-stop pakował tymi konkretnymi dwoma scenami w każdym swoim materiale. Może, ale...
No.
Ale ja tam nie widzę siebie nigdzie. I tu jest problem, bo w nowej wersji prędzej bym kogoś znalazł.
Tak. To jest, no, zdecydowanie w nowej wersji ja lubię. Ja lubię te dzieciaki. Ja bym się utożsamiał z większą grupką tych dzieciaków. Na przykład, bo chociażby na wersja Setha Greena z nowej wersji, z nowej edycji niejako, czyli największy żartowniś, ja tak mówię, okej, ja jestem bliżej tego żartownisia. Tu, bo ten żartownisz, zrobiłem dwa głosy, złapałem innego dzieciaka, zrobiłem mu, nie pamiętam, coś tam mu zrobiłem i tyle. A tutaj on ma... Jest bardziej pyskaty, jest bardziej taki, ma charakterek. Mm-hmm.
No to jest bardziej ofensywna komedia. Co prawda nie przepadam za tym aktorem, ale z drugiej strony, no ale to jest bardziej wiarygodne. Jest to o wiele bardziej wiarygodne i nie jest kartonowe. Bo gdy mówiłem, że na co zostały naklejone te postacie, to chodziło mi o właśnie kartonowy archetyp. Bo niestety, w teorii mamy... poczytny autor, którego książki znajdują się na wystawce w bibliotece w jego rodzinnym mieście.
I jak fajny żart, żeby nie było, to są tytuły Kinga, prawda? Bo tam masz tytuły Kinga, tylko przerobiony. Jest książka, oczywiście, bo musimy wspomnieć o easter eggach, jest książka, która się nazywa Glowing, bo wiecie, Shining.
Także...
Dziękuję.
Spoczko, ale jak spojrzysz na to, no to... Czy on jest takim człowiekiem sukcesu? Nie, on nawet nie jest tym takim zniszczonym pisarzem, którego King tak kocha.
On jest właśnie. Tak przeźroczysty, a najgorsze dla mnie jest to, jak oni się... Przepraszam, teraz będę narzekał, znowu narzekamy na nową część, już na tą drugą część, przepraszam. To tam mamy to, że oni się witają w tej chińskiej restauracji. Mamy pięciu, stoi, wchodzi baba i ona ze wszystkimi ślimaki, w tym z Billem, który ma kuwa żonę, która do niego przylatuje z Londynu i którą potem ratuje na rowerku. Kurna, trochę creepy to jest, że wszystkie chłopy praktycznie ślimaki czaskają z naszą Beverly. Dorosłe chłopy, w tym niektórym jeden, który najprawdopodobniej ma wszystkie choroby weneryczne, bo zaprasza swoje dziewczyny, wszystkie laski, które lecą na okładkę Timesa, do swojej piwnicy, kuwa, wielgachnej.
Potężny hangar, w którym jest pierwsza w latach 80-90 drukarka laserowa i dlatego sobie wydrukował swoją własną wersję okładki Timesa, którą prawdopodobnie tak. zrobił w Photoshopie wersja 1.
Tak wygląda właśnie, dlatego powiedziałem z tym Trumpem w pierwszym części, że to jest tak bardzo podobne, strasznie.
I ten film, to jest super dziwne, bo wchodziłem w pomysł, dobra, obejrzyjmy to Stephena Kinga. Bo może tam sobie właśnie powspominamy, tutaj sobie powiemy, a, bo ja oglądałem ten film, jak byłem chory, albo nie wiem. No, kiedyś ze znajomymi mieliśmy podobną paczkę, kiedyś trzymałem się z grupą 6 innych bobrów i budowałem tamy. Ale nie, my po prostu konsekwentnie w dół, jak po tych ściekach, jak po tych rurach z odpływem, tylko nie jak w tym serialu, czy później w filmie, nie wychodziliśmy na zewnątrz, tylko schodziliśmy coraz niżej i niżej, uświadamiając sobie, że to jest tak pełne wad dziełko. To jest tak nacechowane durnotami, dziurami, nielogicznościami, kwadratowymi bohaterami, dziwnym ich rozwojem, nielubianymi charakterami i bezsensownym, ale wręcz mitologizowanym antagonistą, że ja mam wrażenie, że ktoś po prostu wziął i kopnął tę książkę. Czy ten box set z filmem. Po prostu nadeptali i napluli. A jeszcze nie powiedzieliśmy, jak się film kończy.
Tak, właśnie, bo to będzie idealne domknięcie, mi się wydaje. Bo po pierwsze, tak mi się wydaje, że podstawą miłości do to z lat 1990 roku jest to, że pamiętamy, że pamiętamy 3 minuty, nawet nie więcej, 3 minuty scen Tima Curry'ego, które są głównie z części pierwszej. Pamiętamy sceny z Georgiem i tyle. Nie pamiętamy tych ludzi, mamy ich w dupie. Mamy w dupie to drugą część, która zresztą właśnie napisana przez Tommy Lee Wallace'a, czyli pana reżysera, która nie daje nam żadnej satysfakcji w żadnym momencie, ale wyparliśmy to wszystko z głowy. Dla mnie na przykład, oglądając drugi raz, ja nie pamiętałem w ogóle żadnej sceny, że w pewnym momencie trafia się jedna postać dorosła w mieście, która jest dobra w cudzysłowie. Bo pojawia się pan policjant, który schodzi do nich, jak oni się bawią przy tej tamie i on im mówi, uważajcie, bo kolejne dziecko zginęło jakieś tam, że trzymajcie się razem. I ja zdałem sobie sprawę, że ten policjant ma irlandzki akcent. I tak, co to uja? Czemu Irlandia, po prostu, aha, ma mi bidora, po prostu brakło, żeby, a widzieliście mój wielki słoik ze złotem, gdzie jest moje czteroista koniczyna, no kurwa, ja wiem, ten akcent w ogóle mi strasznie nie wyszedł.
Słoik ze złotem.
Cicho.
To ja już rozumiem, dlaczego ten pan chciał na nim usiąść. O matko.
Ale to jest w ogóle fascynujące, jak bardzo... Ale to z drugiej strony pokazuje, jak bardzo jedna postać, jeden aktor potrafi wyryć nam się w pamięci kulturowo, że zniszczy wszystko wokół, bo nie pamiętamy ani żadnego aktora, tak naprawdę nie pamiętamy żadnego żartu chociażby Sepha Greena, nie bez powodu, bo tych żartów kwa nie ma. I dochodzimy do tego pieprzonego pająka, którego reżyser, jak przeczytał scenariusz, powiedział, kuwa, pająk? Bez sensu. I kto oglądał poprzedni odcinek, powiedziałem, że zdradzę wam, czy Tim Curry kocha pająki. Tim Curry nienawidzi zakończenia z pająkiem. Uważa, że w ogóle nie jest straszne i najchętniej to w ogóle by nie brał w tym udziału, jakkolwiek to brzmi. I w ogóle cały pająk był budowany 12 tygodni. Zrobili go mega, potrafił mechatronikę mieć, prawda, i mieć ruszać oczkami i tak dalej, i tak dalej. Ale... dla nas nie skumaliśmy, znaczy my dostajemy tak, clown, 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 nagle wychodzi pająk. Prawda jest taka, że my nie do końca wiemy, że jedno to drugie. Bo ten pająk nawet nie mówi głosem Tima Curry'ego. I można zaryzykować, że film trochę zapomniał o tym, że no, łatwo to było wytłumaczyć w książce, ale...
Konsekwentnie przez ponad 2 godziny tłukliśmy rzeczami, które się wykluczały. Dlatego finał może nam trochę nie zadziałać, jeżeli widownia, która to ogląda, nie wie, jakie są metody, nie wie, skąd się biorą moce i jakie do końca są te moce, bo jakieś tam ograniczenia są, czego się boi, czego się nie boi, od czego zaczyna, czy on chce zjadać, czy nie chce zjadać, czy te dzieciaki boją się pająków, czy o co w końcu do jasnej cholery chodzi. Nie wiemy. I dlaczego przez cały film był jakiś klaun, a teraz jest pająk?
I dlaczego on po prostu sobie, wiesz, ja uwielbiam też to, że on nagle on, to nie jest tak, że on został wyciągnięty czy przemienny. Nie, on nagle, to jest troszeczkę tak, jakby on, te dzieciaki znowu weszły do tych, dzieciaki, dorośli ludzie weszli do katakumb, czyli tam szukali żółwi ninja, czyli do
kanałów.
Do kanałów. I nagle patrzą, a tam sobie Pennywise, lalalala, a tutaj po prostu tak jakby pająk wychodził na zakupy, wiesz, o co chodzi. Bogu ducha winny pająk idzie sobie, a tu nagle banda dorosłych ludzi wrzeszczy na niego, kamieniami w niego rzuca, dosłownie jak w Monty Pythonie i historii Briana, ukamieniowują zapowiedzenie, nie pamiętam, co to było, Nazarejczyk, czy tam było jakieś słowo, czy to, nie pamiętam, co to, jakie słowo, Jezuło, nie pamiętam. Kamieniują.
Tak.
Pamiętasz?
Nie, już nie pamiętam
niestety. I my jako widzowie jesteśmy po prostu tacy, what the fuck? Ale nawet pan reżyser przyznał, co mi się podobało, że on przyznał do tego się, że kurczę, przydałoby się, że na przykład podczas tego zabijania jakąś zrobić chociażby nawet wizualny efekt, że podczas bicia pająka głowa zmienia się w głowę Tima Curry. Że to byłoby super. Ale podczas produkcji, tutaj to jest cudowna rzecz, podczas produkcji tego filmu nikt, oglądając dailies, oglądając fragmenty, po zrobieniu większości tych rzeczy, nie wpadł, nie przyszedł do niego taki wniosek, że Tim Curry spodoba się tak bardzo w tej roli. To jest dla mnie chyba największy grzech wszystkich ludzi związanych z tą produkcją, że oni oglądali na bieżąco dailies. Pan reżyser oglądał Tima Curry i powiedział, nie potrzebujemy go.
No zagrał. To spoko. Mija trochę czasu i nagle dostajemy, no, ja pamiętam z tego filmu tę jedną osobę. Promujemy ten film, sprzedajemy go po latach dalej mordą tego cholernego klauna. Nie robimy figurek Bena, któremu ktoś próbuje coś wyciąć na brzuchu nożem. Nie, robimy tego cholernego klauna. I po latach nagle idziemy po rozum do głowy i dajemy do zrozumienia, że ten pająk i klaun to jest to samo. I paradoksalnie pokazujemy nawet jego głowę, która się kurczy, ale pokazujemy.
Tak. To jest, no, nowa wersja zrobiła to znowu. Miała dużo, bardzo ciężko jest sprzedać to, co próbował sprzedać King w książce. To jest durne do potęgi 20. To jest prawie nie do wyjaśnienia. Więc znowu ja będę bronił tej drugiej wersji Andy'ego Muschietti'ego, co warto wspomnieć, że po sukcesie tych dwóch filmów, które zarobiły po kilkaset milionów dolarów w Stanach Zjednoczonych, przynajmniej w planach jest serial, on chyba będzie miał tytuł Welcome to Derry, który on ma reżyserować, który ma się dziać w latach chyba 60. albo 50. I on już ma obsadę, jest produkcja, więc może nawet w tym roku albo w przyszłym dostaniemy serial, który będzie rozwijał ten świat z Pennywise'em. Nie wiadomo, czy wraca Bill Skarsgård na ten moment. Pewnie ich nie stać, więc pewnie nie.
Znając życie, nie. A szkoda, mówiąc, szkoda. Bo fajnie by było, gdyby to bądź co bądź budowane w jakiś sposób uniwersum Kinga, bo ono, chociaż ma luki jak wszystko u Kinga, to od pewnego czasu te filmy mają podobny vibe. Mają podobny jakiś taki powiew tego kingizmu i je dałoby się spiąć. Oczywiście trzeba wyrzucić Mroczną Wieżę z Idrisem Elbą, którego mimo tego, że kocham, no sorry, ten film nie.
No nie jest najlepszy, no.
No nie. On nawet nie jest tak do końca, bo autentycznie już wyparłem. Nie wiem, o czym... ja już nie chcę wiedzieć, o czym on jest. Wolę sięgnąć po komiksy. No, ja bym chciał, żeby ten King gdzieś tam jeszcze tak jakoś sobie buchnął. I powiem coś, co pewnie będzie świętokradztwem, ale będzie, przynajmniej w mojej skromnej opinii, ale... ja to bym nawet zobaczył remake Maximum Overdrive.
I to drugi remake. Pamiętajmy, że jest taki film, który nie do końca jest remake'iem, bo to nie do końca jest ta sama historia. Nazywa się Trax z 95 albo 7 roku. Telewizyjny film, który niby opowiada tę historię, ale niekoniecznie. Remake Maximum Overdrive zdecydowanie bardziej kampowy, bardziej głupi, więcej ciężarówek. Pobawmy się tym, bo najlepsze, co jest Maximum Overdrive, to jest ta głupota. To nie jest prawda.
To jest absolutnie...
Nie oszukujmy się.
I właśnie, i tu mamy...
Wyobraźcie sobie dzisiaj, 2-2-3, ile mamy technologii, prawda? No bo to teoretycznie kosmici technologię przejmują, prawda? No to wyobraźcie sobie, co dzisiaj możemy mieć. Słuchawki, które są mądre, lodówka, która jest... Wszystko jest smart. Lodówka, która cię zjada, ty otwierasz lodówkę, ona cię zmiażdży i połowa twoja jest w środku, twoja żona przychodzi do domu, otwiera lodówkę, tam połowa ciebie jest zamrożona i masz krewkę lecącą. Cudowne, no już mamy... Mm-hmm. Ja już mogę napisać połowę tych scen. Ludzie, no.
Więc... Mamy tutaj zetknięcie się dwóch poziomów głupoty. Bo sorry, to jest głupie. No. Maximum Overdrive jest głupie. Oba,
ale...
oba wychodzą spod palców tego samego kolesia. Mhm. Opowiadają historię, która próbuje się brać na serio i walczy o to, żeby była brana na serio. Na koniec plując nam kosmicznym pająkiem. Mamy historię, która jest turbodurna, traktuje się na serio do tego stopnia, że wiemy, że ona nie jest na serio.
Mhm.
I w którymś momencie te głupoty nawet się nie zazębią. Nie ma punktu stycznego. Jedno sprawi, że albo kupisz ten film i od początku do końca pojedziesz z nurtem i będziesz się śmiał, albo będziesz pokazywał, że okej, dobra, tak, to jest najlepsza rzecz, jaką zrobił. Z drugiej strony masz film, który próbuje cię utrzymać. Myślisz, dobra, to może jeszcze coś się wydarzy. O, ciekawe, jak to wytłumaczą. A na koniec dostajesz po prostu w mordę i oni ci mówią, no co, nie spodziewałeś się kosmicznego pająka, debilu? Ty tam w trzecim rzędzie, przestań wylewać kole na pozostałych. Skup się, połącz se, pająk, klaun. Czego nie kumasz? A Stephen King, no przecież napisałem.
Przecież jak byk w książce, no to ci chodzi.
Jak nie rozumiesz, to se książkę przeczytaj.
No, i popatrz, i jeszcze pół biedy, oni go nie zabili tym kamyczkiem srebra, które cokolwiek miało oznaczać, ani kwasem z inhalatora, który ponoć był tylko wodą, więc to w ogóle jeszcze śmieszniejsza jest zabawa.
Tak, no, był placebo, więc było podwójne placebo do zabijania pająków z kosmosu.
Tak, więc głupota tego jest przeraźliwa, ale jeszcze lepsze jest to, że tak naprawdę oni podchodzą, ha, ha, ha! Popychają pająka, a pająk, ojoj, jestem żółwiem, nie umiem się przewrócić i wyrywają mu serce w pewnym momencie. Wyobraź sobie, że jesteś pająkiem, który masz chitynowy pancerzyk z kosmosu, a przychodzi taki sobie Bill, swoją kitką bierze, tak kitkę wyrywa i tak cię bije tą kitką, aż ci rozrywa brzuszek i wyrywa serduszko. To jest w ogóle jedna z najgłupszych scen, którą tutaj mamy i ona jest chwilę po tym, jak pająk bierze Ediego, który jest prawiczkiem, bardzo możliwe, bo to było kodowanie, że jest gejem, ale nie wiemy. I robi tak, haha! Eddie tak, ojeju! I śmierć. Mm-hmm. Ten finał jest jedną z najgorszych rzeczy w całym filmie, a King ma przecież najmiliardy głupich finałów.
I teraz jak sobie pomyślisz, tam się naprawdę dużo rzeczy dzieje. Tylko każda jest głupia.
Tak. I to jeszcze nie jest koniec filmu, prawda?
No właśnie.
A to nie jest koniec filmu.
Bo myślisz, że dostałeś w tym momencie kanonadą durnych rozwiązań i jeszcze głupszych tłumaczeń. I serio brakuje, żeby na koniec jeszcze znaleźli zwój z indiańską klątwą. Bo w ogóle byś się nie zdziwił. No już na tym etapie nie. Ale to jeszcze nie jest koniec. Bo no pewnie, że trzeba jeszcze dopchnąć kilka wątków, które na tym etapie chyba cię już nie interesują.
Ale to jest Stand By Me, prawda? Zaczęliśmy poprzedni odcinek, mówiłeś o tym, to jest Stand By Me. I tutaj trzeba zrobić, ten się hajtnął, ten ma dziecko, ta zaszła w ciążę, a ten wziął swoją żonę na rower, prawie się wywalili i ona powiedziała, ojej, już żyje, bo przedtem mamy swoją drogą. Jedną z lepszych scen, gdyby nie efekty specjalne, że żona martwi się o męża, więc przylatuje z Londynu do Derry, jest zaraz przed mostem Derry, a tam mamy typowego creepy pracownika stacji benzynowej, który mówi, nie, ja wiem, jak ty mnie nazywasz, przemieniam się w Pennywise'a i cię straszę na śmierć. I to jest fajna scena. Mm-hmm. Ale my jej nie potrzebujemy, bo nie potrzebujemy kolejnych bohaterów. Tak samo jak w wersji scenariusza było to, że pojawia się scena, gdzie ten pan producent w garniaku mówi, ty nie możesz jechać do męża. I w pewnej wersji było to, że on sam przylatuje i staje się złoczyńcą w drugim filmie. I jest wykorzystywany przez Pennywise'a. Mówił, gdzie my to mieliśmy jeszcze kuwa upchnąć?
Po co? I co, jeszcze by ten pająk pewnie został, co?
On by dwa pająki by były i w ogóle...
No, Boże, najgorzej. Najgorzej ostatecznie no. I człowiek jest zmęczony po tym filmie. Nie czujemy tego, co możemy
jeżeli
poczuć.
Jeżeli go weźmiemy jako 3 godziny, tak, to jest bardzo męczący seans.
To jest męczące, nawet jeżeli zrobimy sobie tę przerwę, bo nie ma jakiejś satysfakcji z obejrzenia tego. Niewiele się dowiedzieliśmy.
No bo ostatnie minuty to prawie nie ma, ostatnie pół godziny to tam prawie Tima Curry nie ma, no nie?
No właśnie o to chodzi, że dostajemy ten epilog, co z bohaterami, a co nas interesuje ten epilog, jak my ich nie polubiliśmy? O kim
no ja
ty mi opowiadasz?
Co z Timem Curry?
Co robi teraz Tim Curry? Ja chcę wiedzieć.
Tak.
I tutaj powinna być ta scena z Red Alert, jak on mówi, że wylatuje do jedynego miejsca, w którym nie ma komunizmu. Ale no, gdzie się uleciała ta cała wspaniała historia, którą tak dobrze zapamiętaliśmy?
No dobra, to spróbuj teraz, domknijmy to, bo po pierwsze już chyba powiedzieliśmy wszystko. Możemy, ja nie widzę sensu specjalnie wracać, bo ktoś teraz powie, dobra, nie powiedzieliście o scenie, gdzie martwy kumpel Bekacz przemienia się w klauna, który ma w głowie Rottweilera, zabija kolesia, który się nazywa Kunz, który był konkurencją dla Kinga jako inny pisarz, albo gdy zamienia się w księżyc Tim Curry. No, dla mnie się często zamienia. Ja czasem patrzę w księżyc, widzę Tima Curry'ego, więc dla mnie to jest normalne. Ale czy ja muszę opowiadać o tym, kurwa, psie?
Nie. No właśnie nie. Ja rozumiem, że Stephen King kocha psy. To znaczy, można by zakładać, że kocha psy i kocha koty. Ale tu jest dużo rzeczy, bo to jest długi film. To jest długa historia. No. Ale nie każdy z tych elementów wymaga, no, to teraz poopowiadajmy o tym, dlaczego ten domek, do którego weszła Bev po latach, jest zabarykadowany. Jak do tego doszło, nie wiem.
Tak,
czy to była halucynacja?
Ładne.
No nie wiemy. I
znowu jest to źle nakręcone. Zmienia?
Jest to źle nakręcone. Tak. Nowa wersja ugryzła to tak grozą.
Ja teraz mam ciarę, jak to powiedziałeś.
Aha, to jest
taka zajebista.
Dobra scena.
I to był pierwszy zwiastun swoją drogą.
Tak.
Zauważcie, jaki był geniusz marketingowy, że sprzedaliśmy postacie i mamy całkiem nowe postacie. I my nie robimy żadnego przypomnienia o tych starych. Wprowadzamy nową postać teoretycznie, bo my nie pamiętamy, że to jest Beverly. I dajemy tylko starszą panią, która sobie popija herbatkę i dziwnie idzie. W tle nie musi wszystko iść w pierwszym planie. I my byliśmy tak zesrani na tym zwiastunie. Wow! Kocham, mam ciarki centralnie.
Tutaj się zgadzam. Zobaczymy. Tutaj się zgadzam. O co chciałeś mnie zapytać? Czy mam ulubioną scenę?
Czy jeszcze jakaś scena, szczególnie z drugiej części, czy została w pamięci i ją gdzieś sobie pozytywnie lub negatywnie jakoś wspominasz? Bo ja sobie tak po wszystkie notateczki gdzieś pozamykałem.
Wydaje mi się, że jeżeli ja bym w ogóle z całości mógł wskazać, Beverly jest najlepszą postacią. No. Jej dynamika to ma pozytywne konotacje.
Ja mam problem z drugą częścią. Ja tylko powiem
właśnie,
w pierwszej części.
Bo
nie mogę jej związku z Benem niestety w tym filmie.
I właśnie. Jeżeli mamy jakąś historię miłosną, która zaczęła się od tego, że Ben nie potrafi napisać swojego imienia pod wierszykiem, to co się nagle zaczyna dziać, pewnie ten rys, że ona powiela ten sam schemat, który gdzieś tam wyniosła z domu, ojciec, który się znęca, zamienia się w partnera, który się teraz znęca, to jest dobrze napisane, ale tak. Nagle zaczyna się zmieniać w coś, co... Jaką to ma puentę? Co to przynosi nam? Że chodzi tylko o to, że miałeś zrzucić parę kilo?
Dokładnie, w sensie tam nie ma prawa mieć związku. Tam nie ma prawa być związku kompletnie.
Bo on się stał o wiele większym bucem.
Ale nawet jeżeli stał się bucem, oni nie utrzymywali kontaktu, więc co ona nagle z toksycznego związku przeskakuje w co? To od razu się rzuca do łóżka z kolesiem, którego widzi po raz pierwszy od 20 lat, nie wie kim jest, nie zna go jako człowieka, zna go jako dziecko, to jest beznadziejne. Aczkolwiek to dochodzi do mojej ulubionej, no może nie ulubionej, ale jednej z fajniejszych, ciekawszych scen w drugiej części, którą jest oczywiście scena, gdzie ona wchodzi do pokoju, Beverly wchodzi do pokoju i mówi, Ben, będziemy się ruchać? Zaczynają się całować, a on nagle patrzy w lustro, a to Pennywise i w pewnym momencie mamy, bez dwóch zdań, znowu. jest warto czasami godzinę przecierpieć, by dostać odwracającego do kamery twarz Tima Curry'ego, który mówi Kiss me, fat boy! Mm-hmm. Bo jest... Znowu, on jest kurwa 10 sekund na ekranie i robi więcej roboty niż ta cała banda aktorów przez godzinę pieprzoną.
14 bohaterów do śledzenia. No. Kto to wymyślił? No kto?
To pokazuje, jak bardzo zjebani niestety utrzymanie ich charakteru. Niestety.
Masz 14 osób, z których musisz kogoś polubić, to znaczy tak by chcieli na papierze twórcy, i masz jednego kolesia, który jest maksymalnie charakterystyczny. Mhm. 14 charakterów przegrało z aktorem jednej roli. Z kolesiem, który odwalił tutaj całą robotę, którą inni od efektów specjalnych chcieli mu zrobić poprzez prosteticsy. Po prostu wziął i zagrał, bo miał co grać. Tymczasem pozostali bohaterowie, my nie mamy czasu kogokolwiek bardziej lub mniej polubić. My nie mamy czasu poznać ich fabułę, czy historię postaci, motywację, cokolwiek. Koniec. Ten film to jest Tim Curry.
Znaczy, znamy te motywacje, bo co jest nam powiedziane, ale my ich nie czujemy, nie rozumiemy, nie utożsamiamy się z nimi, bo nawet jak słyszymy, że musimy zabić, bo coś tam...
Show
to
don't nie tell na Boga.
Tak. No, jaka jest tak naprawdę z żadnej z tych postaci logika? No bo logika Beverly, muszę zerwać z toksycznym facetem, by wejść w związek z innym toksycznym facetem, który najwyraźniej nie wiem ile kobiet już skrzywdził w swoim hangarze, gdzie ma swoje zdjęcie. Nie, no tutaj jest jest strasznie źle, bo żaden z tych bohaterów nie jest na tyle trójwymiarowy, gdy jest dorosły, a tylko... trzy i pół postaci jest trójwymiarowe jako dzieciaki. Czyli Brandis, czyli Beverly, czyli Ben i czyli połowa młodego Sepha Greena. Bo tylko mówię połowa, bo to Seth Green wygrywa, bo jest po prostu charakterystyczny, a nie bo postać jest charakterystyczna.
Julian, czy możemy się umówić na jedną rzecz? Jak za 20 lat do
ciebie
zadzwonię...
Znowu Maximum Overdrive?
Jak za 20 lat do ciebie zadzwonię. I zapytam...
I powiesz, że to wróciło?
Tak, i powiem po prostu, że to wróciło. To podjedziesz?
Podjadę. Nie, najpierw to w ogóle kamera we mnie zrobi extreme close-up i wtedy sobie zacznę przypominać jakieś dziwaczne rzeczy. Ale ktoś tak naprawdę, jakbyś do mnie
I czym byłoby to w naszej historii?
Jakbyś do mnie zadzwonił, no właśnie, powiedział, Julian, to wróciło, to ja bym ci powiedział, penicylina, Mateusz, penicylina, ponieważ to byłby żart z choroby wenerycznej oczywiście, no bo ja musiałbym to obrócić, ponieważ z tego wynika, że we mnie jest chyba najwięcej, jak się nazywa ten gnój, Sepha Greena, co nie jest dla mnie, nie jest to konstatacja, która mnie satysfakcjonuje.
A propos braku satysfakcji... Chyba pora kończyć miesiąc z Kingiem.
Tak jest, właśnie chciałem powiedzieć. Ale bez satysfakcji, ale za to z pierwszym dwuczęściowym odcinkiem w historii koszmarnych horrorów zostawiamy was, bo chyba się zmęczyliśmy.
Trzeba to rozchodzić.
Chyba zasługujemy właśnie na spacerek. Ja budzę mojego gnojopsa i wyruszamy spacerować, a wy, drodzy, odpoczywajcie, ponieważ po raz pierwszy dostaliście 5 odcinków podczas kwietnia z Kingiem.
Czy miesiące mogą się rozciągać jak studzienki kanalizacyjne? Z nami tak.